Mamy nowy rok, kończymy post za 4 dni. Podzielę się z wami tym, co wierzę, że Pan ma nie tylko na ten rok, ale na przyszłość, jakby na przyszłe lata. To nie jest coś, co nagle spadnie na nas, ale widzę, że to jest coś, co Pan już rozpoczął niektóre rzeczy czynić i widzę kontynuację tego, więc podzielę się z wami, można by powiedzieć, takim proroczym objawieniem dotyczącym przyszłości. Ale zanim to zrobię, otwórzmy sobie drugi list Piotra, pierwszy rozdział i chcę coś pokazać. Kiedyś zastanawiałem się i pytałem się Ojca w niebie. Pytałem się: Ojcze, jakie jest Twoje największe pragnienie? Wiecie, że nieraz Pan mówi w taki sposób: a jakie jest Twoje największe pragnienie? Jako Ojca. I zacząłem o tym myśleć. Powiem wam, co jest największym pragnieniem rodziców, przede wszystkim Ojca. Mieć więź z dzieckiem swoim, czystą, zdrową, szanującą się nawzajem. Widzicie, to jest tak, kiedy dziecko szanuje Ojca, to w sercu Ojca powstaje takie pragnienie, żeby udzielać mu tego wszystkiego, co Ojciec ma. Ojciec wie, że dziecko nie jest doskonałe, ale jest taka zasada, której często mówię i doświadczałem tego. Muszę popatrzeć na zegarek, bo mam 45 minut tylko. Jeśli dziecko dotknie serca swego ojca, to z serca ojca otrzyma wszystko to, co ojciec ma. I ojciec jest dawcą. I on jest szczęśliwy, kiedy może dawać. Jest szczęśliwy wtedy. A więc taką relację miłości, zdrową, nie religijną, zdrową relację miłości, więź opartej na takim szacunku, zaufaniu, to jest wzajemne zaufanie. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Wierzę, że jednym z takich głównych pragnień Boga Ojca jest to, żebyś nauczył się przyjmować te cudowne obietnice, które On nam dał w Chrystusie, po to, żeby Jego natura zmieniła Twoją naturę i żeby ta natura Jego Syna manifestowała się przez Twoje człowieczeństwo na tej ziemi. To jest pragnieniem Boga Ojca, żeby Jego natura manifestowała się przez człowieka, tak jak Jego natura manifestowała się w życiu Syna Bożego, Syna Człowieczego na ziemi. To się stało poprzez Ducha Świętego i poprzez posłuszeństwo Jezusa. Darowane nam zostały. Kiedy Jan był w niebie i miał to objawienie Chrystusa, pod koniec, mając świadomość, jak wyglądał Kościół, widzisz, kiedy widzisz oryginał i znasz pragnienie serca Boga, i kiedy potem wracasz i widzisz rzeczywistość, to jest nieraz trudne. To jest trudne. Napisał tak: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta. I potem mówi o tym, kto jest na zewnątrz. Błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty, Chcę wam powiedzieć, Kościele, że każdy z nas nosi na sobie pewne szaty duchowe i w świecie duchowym one są widoczne. One są widoczne dla Boga. Myślę, że są widoczne też dla aniołów, czyli dla świata duchowego. I Boże Słowo też mówi nam, że mamy, tu jest napisane, którzy piorą swoje szaty. Tu nie chodzi o doskonały proszek. Duchowe szaty możesz w swojej duszy, swego serca, możesz wyprać tylko w krwi Jezusa. To jest jedyny płyn, który potrafi zmyć każdy brud, duchowy brud, który potrafi oczyścić twoje serce z wszelkiego brudu, z wszelkiej nieprawości, z wszelkiego buntu, z wszelkiego nieposłuszeństwa, z wszelkiej pychy, z wszelkiej dumy, tylko po to, żebyś mógł oglądać chwałę nieba. Bo Jezus powiedział, ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Jesteśmy w trakcie postu. Post się niedługo kończy. Podzielę się z wami czymś. Ja wierzę, że ten proces oczyszczenia i uświęcenia oblubienicy Chrystusa, który rozpoczął się, myślę, że kilka lat temu bardzo wyraźnie, on będzie tylko narastał już teraz. Jaka jest z tego lekcja dla nas? Pan będzie badał i będzie konfrontował twoje fundamenty, na których budujesz swoje chrześcijańskie życie. Coś wam powiem. Ostrzegam przed tym ludźmi wierzących i w służbie. Nigdy nie buduj swego chrześcijańskiego życia na darze, na obdarowaniu i na powołaniu. Masz budować na skalę, którą jest Chrystus. Widziałem ludzi, znałem ludzi, którzy byli namaszczeni, obdarowani, których Bóg używał w znakach i cudach i upadli. Dlaczego? Zbudowali na piasku, a nie na skalę. Ja wierzę, że Pan będzie konfrontował te rzeczy w życiu każdego Bożego dziecka. I coś wam powiem, to jest wyraz Jego mądrości i miłości. To nie jest po to, żeby zniszczyć człowieka. To jest po to, żeby przyszło objawienie prawdy. Co jest takim piaskiem, powiem wam. Kiedy myślałem o tym, tak naprawdę to jest religia, religijne myślenie i fałszywe doktryny. Jedną z fałszywych doktryn, o której mówię już przez jakiś czas, jest niewłaściwe zrozumienie Bożej łaski. Powtórzę to i będę to ciągle powtarzał. Boża łaska nigdy nie była i nie będzie takim kocem, który będzie przekrywać niezależność, bunt i nieposłuszeństwo wobec Boga i Jego słowa. Nigdy. Boża łaska jest Jego mocą. To jest wyraz miłości Boga Ojca, który widzi słabego człowieka, który jest pełen słabości, niemocy i nie potrafi z tego wyjść i przychodzi do Jezusa i prosi, mówi, Panie, ja potrzebuję Twojej mocy, Twojej łaski, żebyś mnie zbawił z tego. Więc Boża łaska jest tylko dla uniżonych i pokornych. Tylko. Jest taka prawda, jeśli pragniesz poznawać Boga, jeśli pragniesz poznawać Jego wolę, Jego drogi, to Duch Święty, który jeśli przyjmujesz dar zbawienia, to pierwszą rzeczą, którą Duch Święty robi, będzie cię zaprowadzić cię pod krzyż. Wiesz dlaczego? Aby tam objawić ci, co się stało na krzyżu dla ciebie. Jestem w świadomy sposób wierzącym ponad 36 lat. I ciągle mam takie okresy, że wpatruję się w krzyż. Wiecie dlaczego? Chcę wydobyć całkowitą te odwieczne prawdy, które mają moc zmienić życie. Zmienić serce i zmienić życie. Kiedy wpatrujesz się w krzyż, to potrzebujesz nieraz tak długo patrzeć, tak długo, aż zrozumiesz w swoim sercu miłość Boga Ojca do człowieka. Dlatego, że na krzyżu On to wyraził właśnie poprzez krzyż i poprzez śmierć swego Syna. Wyraził swoją miłość do człowieka. Ta wiedza musi przejść z głowy do serca. Bo kiedy zrozumiesz miłość Boga Ojca, to zaczniesz jej doświadczać. To zmieni twoje serce, twoje wnętrze, twoje życie. Jeśli zmieni serce, to zmieni na pewno twoje życie. Co potem Duch Święty będzie robił? Zaprowadzi cię i będzie chciał cię zaprowadzić na krzyż. Wiesz dlaczego? Po to, żeby cię upodobnić do Chrystusa. Bo tam na krzyżu musi być uśmiercone za twoim przyzwoleniem i zgodą i współpracą z Nim twoja egoistyczna natura. Nigdy nie będzie mocy zmartwychwstania tam, gdzie nie było śmierci. To jest niemożliwe. Czy to jest łatwe? To nigdy nie było i nie będzie łatwe i przyjemne. To jest bardzo bolesne, ale jest konieczne. Wiecie dlaczego? Bo w ten sposób Pan Jezus wykorzenia z naszego serca wszelką nieprawość, wszelki egoizm, wszelki bunt, wszelką niezależność. Śmierć nigdy nie jest przyjemna i łatwa, ale jest konieczna po to, żeby ten, który mieszka w tobie, mógł się przez ciebie manifestować. Żeby jego natura zmieniła twoją naturę, a twoja natura stała się jego naturą. Po to jest krzyż. Niektórzy idą w służbę. Dary są nieodwołalne i powołania. Bóg tego nigdy nie zabierze. Niektórzy idą tak mocno w służbę, że zapominają o tym, jakie owoce sieją. I potem słyszysz taką historię. Pastor kościoła zostawia swoją żonę z trójką dzieci i bierze kobietę z kościoła i idzie psiną dal. Chore. Pytanie, dlaczego to się stało? Właśnie dlatego, że służba była priorytetem, a nie miłość do Boga Ojca, nie miłość do Chrystusa. Jeśli pragniesz mieć zrozumienie Bożych dróg, Bożej natury, Bożego serca, potrzebujesz pozbyć się w swoim myśleniu religii i potrzebujesz przestać patrzeć na Kościół i na Boga przez jakiekolwiek denominacyjne okulary. Coś wam powiem, te wszystkie denominacje nie stworzył Jezus. Jezus jest głową swojego Kościoła. On jest właścicielem, to jest jego ciało na ziemi i bez względu na to, jak kto nosi etykietkę, to nie ma znaczenia dla niego. Powiem wam, co ma znaczenie, twoje serce. Czy twoje serce należy do niego? To ma znaczenie. Boże Słowo nas naucza, że Pan zna tych, którzy są jego własnością. Pan zna ich. My możemy oszukiwać siebie, próbować oszukiwać siebie i oszukiwać innych. Jego nigdy nie oszukasz. Więc dla niego nie ma znaczenia, jaką etykietkę nosisz, jaką koszulkę nosisz. Tam ma znaczenie tylko prawda. Następną rzecz, którą widzę, że Pan rozpoczął już to i powiem wam, to będzie dążył do tego, że podziały denominacyjne Jezus będzie niszczył. Wiecie dlaczego? Bo to nie od Niego pochodzi. I czy to się komuś podoba, czy nie, On to zrobi. Musimy mieć to zrozumienie. Kościół Jezusa był, jest i będzie tylko jeden. W sferze takiej duchowej ja wierzę, że Pan poprzez swego ducha, poprzez posługę, poprzez słowo będzie obalał takie demoniczne zwierzchności, które trzymają Kościół na nizinie odkupienia. Jeśli Kościół nie doświadcza tego, co tu jest napisane, a przecież pragnie, to jak myślicie, kto to wstrzymuje? Na pewno nie Jezus. Zgadzacie się ze mną? On ma pragnienie manifestować się przez swoje ciało na ziemi. Ma pragnienie manifestować swoją chwałę, swoją moc, miłość, swoją łaskę, swoje miłosierdzie. To są ważne rzeczy, dlatego potrzebujemy mieć tą świadomość. Zawsze uważałem i uważam. Jestem Bogu za to bardzo wdzięczny, że na samym początku zwrócił mi na to uwagę. Życie wewnętrzne jest ważniejsze od życia zewnętrznego. O wiele ważniejsze. Powiem wam, ja też przerobiałem takie rzeczy. Wtedy, kiedy jest trudno, nieraz przychodzą trudne sytuacje życiowe, to nagle w nas powstaje jakiś mały Hitlerek. I się dziwimy, skąd się to wzięło. To zawsze tam było. Coś wam powiem. Widzisz pewne sytuacje i coś ci się gotuje w środku. Można to ukryć przed innymi, ale nie przed Bogiem. To oznacza, mam problem, bo to siedzi we mnie i we mnie się manifestuje. I nieraz wychodzi na zewnątrz, często poprzez słowa, poprzez uczynki. To znaczy, że jest problem. Nie możemy, kochani, chować tego pod piasek, pod dywan. Powiem wam, jeśli to robimy, tak naprawdę zatrzymujemy swój wzrost i zatrzymujemy manifestację Jego błogosławieństwa w swoim życiu. Jest dosyć Bożej łaski po to, żeby zmienić nas. Potrzebujemy tylko nauczyć się stawać w prawdzie sami przed sobą i przed świętym Bogiem i powiedzieć, Panie, ja mam problem i nie potrafię tego rozwiązać sam. To Jezus jest Zbawicielem. On był też człowiekiem i to rozumie. I potrzebujemy mieć też świadomość, że On nas kocha i chce nam pomóc. Ale powiem wam, nieraz wyrwanie takiego korzenia jest bardzo trudne i bardzo bolesne dla duszy człowieka. To nie jest przyjemne. Zrywanie owoców z drzewa, które ma złe korzenie, nic nie daje. Wierzę, że też Kościół wchodzi jakby w czas takiego żniwa, nie tylko żniwa dusz, bo widzę, że to też narasta. Ale chcę wam powiedzieć, że widzę też w osobistym, w swoim życiu i też w życiu innych, że to, co siałeś przez wiarę, czy nawet w ogóle to, co siałeś w swoim życiu, zaczynasz zbierać swój plon. Powiem wam, każdy człowiek jest siewcą. Sieje myśli, sieje słowa i sieje uczynki. Robi to świadomie lub nieświadomie, ale jest siewcą. Każdy taki siew składa się z ziaren. Każde ziarno wydaje swój plon. Rolnik, który sieje pszenicę, nie oczekuje zbioru owsa. Amen. Rolnik, który zasiewa pszenicę, nie idzie na następny dzień i patrzy, mówi, o, nic nie ma. On wie, że jest potrzebny czas na to, żeby to ziarenko tam umarło i przy dobrej glebie po kilku miesiącach wydało plon, kłos. Więc na to jest czas. Jezus będzie dotykał fundamentów naszej wiary, więc będzie dotykał pewnych rzeczy w naszym sercu, w naszym życiu. I powiem wam, to są rzeczy, które myśmy zasiali. Nikt w nas na siłę nie włożył gniewu, złości, urazy, nieprzebaczenia, zgorzknienia. To myśmy wpuszczali te rzeczy do naszego życia. Nikt na siłę w ciebie to nie wcisnął. Jeśli to był wróg, a był, to tylko dlatego wcisnął, że dałeś prawo. Ja wierzę, że to, że my żyjemy w takim czasie, okresie, ze względu na to oczyszczenie i uświęcenie oblubienicy, że potrzebujemy bardzo uważnie rozpoznać te chwasty i małe lisy w swoim sercu. Boże Słowo mówi, że małe lisy, te liski, one podgryzają kwitnącą winnicę po to, żeby winnica nie wydawała owoców. Pomyśl teraz o swoim życiu. Czy wydajesz owoce dla Królestwa? Jeśli nie, dlaczego? Zastanów się, dlaczego. Ja wierzę, że Duch Święty będzie czynił takie rzeczy, że będzie dotykał naszego życia różnymi sytuacjami. Rozmawiałem z liderami tego domu modlitwy w Gliwicach i nie tylko z nimi. Powiedzieli mi tak, zeszły rok był najgorszym rokiem w ich chrześcijańskim życiu. Bóg tyle rzeczy skonfrontował w ich życiu, że oni byli zszokowani. Ale oni są wdzięczni Bogu, bo widzą, że dzisiaj Bóg odbudowuje na nowo ich fundamenty życia. Ciekawa historia, nie? Wierzący od kilkudziesięciu lat. Myśleli, że mają właściwy fundament. Przyszła trudność do ich życia osobistego w służbie i nagle zaczęło się wszystko walić. Pytanie, dlaczego niewłaściwy fundament? Bóg tego dotknął. Coś wam powiem, Kościele. Bóg będzie dotykał takich rzeczy tylko po to, żeby zweryfikować nasz fundament. Nie po to, żeby nas zniszczyć. Po to, żebyśmy byli mieli taką świadomość, czy ja budowałem właściwy fundament swojego chrześcijańskiego życia, czy nie. Na czym budowałem? Czy na skale, czy na piasku? Tam jest napisane, Jezus powiedział, że wichura i uderzenie przyjdzie na jeden i na drugi dom. Jeden po prostu runie. Dlaczego? Bo był na piasku zbudowany. Jaka jest z tego lekcja? Im się przez wiele lat wydawało, że zbudowali właściwy fundament. A kiedy przyszła sytuacja i wszystko zaczęło się walić, okazało się, że nie. Jaka jest z tego lekcja? My myślimy, że możemy mieć właściwy fundament. Rzeczywistość pokaże, czy tak było i tak jest. I wiecie, po co Duch Święty będzie to robił? Po to, żeby zniszczyć coś niewłaściwego i żeby zbudować właściwe. Dlaczego? Dlatego, że życie chce zbudować na właściwym fundamencie. Życie, które będzie manifestować Bożą chwałę Chrystusa na ziemi, żeby Królestwo Boże się poszerzało. Więc to jest taki czas, żeby uporządkować jakby w swoim życiu pewne rzeczy, zobaczyć, nawet poprosić Ducha: Panie, zbadaj moje serce, poznaj moje myśli, moje drogi i zobacz, czy ja czasami nie kroczę drogą zagłady tak naprawdę. Coś wam powiem, jeśli ktoś ufa swojemu sercu, jest głupcem, Biblia mówi. Możesz zaufać tylko Duchowi Świętemu, bo On jest Duchem Prawdy. Amen? Nie możesz ufać swojemu sercu. Serce jest zwodnicze jak nic innego. Powiem wam, nasza sprawiedliwość w Jego oczach jest nic nie warta. My mamy manifestować sprawiedliwość Boga Wszechmogącego na ziemi, bo przecież taka jest obietnica. Bóg uczyni nas Bożą sprawiedliwością w Chrystusie, prawda? Ale żeby to się manifestowało przez nas, to Chrystus musi panować w nas. Jego natura musi zmienić naszą naturę. Wszystko to po to, że Pan chce udzielić swojej chwały, mocy, chce zamanifestować się poprzez nas. Wierzę też, że przychodzi jeszcze większe błogosławieństwo dla tych, którzy gdzieś siali. Nie tylko chodzi o pieniądze. My często myślimy o sianiu, że to jest sprawa finansów. Nie. To jest sprawa życia tak naprawdę. To jest sprawa czasu, sprawa obdarowań swoich. Po prostu, czy kochasz Jezusa bardziej niż siebie samego? Potrzebujesz to wiedzieć. My potrzebujemy wyjść, kochani, z takiej egoistycznej miłości na wyższy poziom. Co mam na myśli? Dzieci zawsze wołają: Panie daj, Panie zrób, Panie błogosław, tak? Tak się zachowują dzieci. Rozumiem, że świeżo nawróceni ludzie tak się zachowują i tak otrzymują. Sam przez to przerobiłem, więc wiem, że tak jest. Ale my potrzebujemy wejść na taki poziom i powiedzieć: Panie, a co chcesz? Moje życie ma dla Ciebie teraz będzie. Za to, co Ty dla mnie zrobiłeś. Czego oczekujesz ode mnie? Czy to oznacza, że masz rzucić wszystko swoje marzenia, pragnienia? Nie, nie. To jest sprawa serca, gotowości. Dzieliłem się tutaj kiedyś z wami taką prawdą, że pewien człowiek bał się otworzyć na swoje powołanie, bo myślał, że Bóg go wyśle zaraz do Indii czy gdzieś do Chin na misję. A to był ostatni kraj, w którym on chciałby się znaleźć. I on walczył z Bogiem przez wiele lat. I tak naprawdę nigdy nie był wolny. A powołanie ciągle nad nim wisiało. I w końcu za którymś razem powiedział: dobrze, Panie, jeśli chcesz, to pojadę w końcu do tych Indii czy Chin. A Jezus powiedział: ja nie chcę, żebyś tam jechał. Ja chcę, żebyś był gotowy pojechać. Coś wam powiem. Jezus nie jest złodziejem. Jezus nie przyszedł po to, żeby niszczyć. Czego on oczekuje? Gotowości serca i otwartości na Jego wolę. Nieraz jedno małe posłuszeństwo przynosi olbrzymie błogosławieństwo z nieba. Malutka rzecz. Wierzę, że to błogosławieństwo dla takich wiernych Panu będą błogosławieństwa i duchowe też, i materialne. Jestem o tym przekonany. Wierzę, że to też wchodzimy w taki czas, kiedy Pan będzie czynił nowe rzeczy. Na czym one będą polegać? Nie wiem do końca. Wiem, że Bóg będzie dawał nowe relacje, nowe połączenia i my potrzebujemy nawet to odkryć. Sporo lat temu, kiedy Pan do mnie mówi, że przychodzą takie trudne dni na ziemię, powiedział, że będzie błogosławił tych, którzy są Mu wierni, przez to, że da nawet relacje z ludźmi tego świata, poprzez które te relacje będzie ich błogosławił swój lud, swoje dzieci. A my mamy te relacje rozpoznać i szanować i dbać o nie. Bóg działa przez wszystkich i we wszystkich. Jeśli Bóg użył osła, może użyć wszystkiego. My potrzebujemy mieć taką wrażliwość i otwarcie na to. I wierzę, że my wchodzimy w taki czas, kiedy Pan, czyniąc nowe rzeczy, będzie dawał nowe relacje. Więc potrzebujemy gdzieś być wrażliwi na te rzeczy, rozpoznać je. Nowe połączenia. Na pewno potrzebuję, przede wszystkim chciałbym, żebyśmy mieli takie zrozumienie, żebyśmy zweryfikowali swoje sianie. I znowu, nie mówię tutaj o kwestii finansowej, bo każdy z nas jest siewcą. Siejesz myśli, siejesz słowa i siejesz uczynki. I teraz jest pytanie, to wszystko przynosi plon. To ja jestem siewcą. To jest duchowe prawo. Jeśli siejesz dla ciała, z ciała będziesz rządzić skażenie. Jeśli siejesz dla ducha, z ducha rządź będziesz życie wieczne. To ja decyduję, w którą ziemię będę siał. To jest mój wybór. Potrzebujemy mieć takie zrozumienie, że Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy doskonali, bo nie będziemy. Tylko Jezus był doskonały. Ale to wcale nie oznacza, że nie mamy wejść na drogę udoskonalania. Myślę, że to wszyscy rozumiemy. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To są słowa Pana. To nie jest opcja do wyboru. Coś wam powiem. Ja nieraz mówię to i ja wiem, że to nie są łatwe słowa. Każdy dzisiaj ma takie życie, jakie ziarno zasiał. Taka jest prawda. Ja wiem, że ona często jest niewygodna, ale taka jest prawda. Bo siewcą nie jest Bóg, ani diabeł. Ty i ja jesteśmy siewcami. Więc potrzebujemy zweryfikować te rzeczy, co sialiśmy, prawda? Jeśli siałeś złe ziarno i przyniosło ci to niewłaściwy plon, przeproś Boga za to i zmień. I zmień ziarno. Poproś, żeby Jego łaska zmieniła ciebie, zmieniła twoje serce, twoje nastawienie, twoje motywacje, żebyś mógł siać właściwe ziarno, które przyniesie błogosławieństwo nie tylko tobie, ale też innym. To tak w skrócie. Ważna rzecz, kochani, jeszcze, zanim zespół przyjdzie. Kiedy mówię o sianiu, wiecie, od czego się zaczyna? Posłuchajcie mnie. Od myśli. Coś wam powiem. Byłem wczoraj właśnie w tym domu modlitwy i tam między innymi powiedziałam tym ludziom. Jeśli źle myślisz o jakimś człowieku, to masz brudne serce. Taka jest prawda. I nie możesz przed nią uciec. Bo taka jest prawda, bo z serca pochodzą złe myśli. Pan ma dobre myśli o każdym, amen? Jest tak napisane? Jest. Więc my też potrzebujemy, nikt z nas nie zna serca człowieka i nie wie, dlaczego człowiek postępuje tak, a nie inaczej. Więc nawet jeśli dotkniesz, to nie podejrzewaj. I nie osądzaj nikogo. Jakim sądem sądzimy, tacy sami będziemy osądzeni przez Pana. Ja to też mówię do siebie tutaj. Nieraz też wypowiadałem słowa, które nie były właściwe i musiałem przeprosić Pana za to. I też proszę Boga, żeby tutaj zmienił coś we mnie. Ale prawda jest taka, że jeśli o kimś źle myślę, to znaczy, że nie mam czystego serca. Jezus nie myślał źle o ludziach. On przyszedł ich zbawić. On nie przyszedł powoływać sprawiedliwych, tylko grzeszników. Amen. Więc musimy mieć czyste serca, takie jak On miał. Kiedy będziemy mieli, kiedy sprawimy, damy się zaprowadzić na krzyż. Powiem wam, to jest dobra nowina. Ja wiem, że to nie jest łatwe i przyjemne, bycie ukrzyżowanym i zrezygnowanie ze swojego ja, ale innej drogi dla ciebie i dla mnie nie ma. Coś ci powtórzę, nie ma innej drogi. Nie licz na to, że łaska da ci inną, nie. Łaska chce cię zmienić, twoje serce. Ojcze, dziękujemy ci za to, że twój Święty Duch, Ojcze, mówi do nas, przemawia do nas, zmienia nas, poucza nas. Ojcze, dziękujemy ci za prawdę, która przynosi wolność. Ojcze, dziękujemy ci za te dobre plany i zamysły, które ty masz dla nas osobiście, dla tego miejsca i dla całego Kościoła. I za to, co czynisz, Panie. Dziękujemy ci, Ojcze, za to. Ojcze, dziękuję ci przede wszystkim za twoją wierność, że ty się nie zmieniasz, Panie. Ciągle jesteś pełen dobroci, Ojcze, dla nas, pełen łaski, miłosierdzia. Że twoja miłość, Ojcze, jest niezmienna. Dziękuję ci, Ojcze, za to. Ojcze, dziękujemy ci, że twoja dobrotliwa ręka spoczywa na naszym życiu, na tym miejscu. Dziękujemy ci, Ojcze, za te wszystkie dobre rzeczy, które otrzymaliśmy od ciebie. Panie, prosimy ciebie, zmieniaj nas. Zmieniaj przede wszystkim nas. Bo jeśli, Panie, my będziemy zmienieni, to będą zmienieni też ludzie wokół nas. Panie, badaj nasze serca. Badaj, Panie, te głębokości naszych serc. Ojcze, i proszę ciebie, żebyś powyrywał, Panie, wszelkie chwasty w naszych sercach. Byś dał nam je rozpoznać i powyrywał to. Porozmawiaj z Panem w tym czasie. Może potrzebujesz coś Mu powiedzieć, za coś Go przeprosić, o coś Go poprosić. Niech to będzie taki czas teraz. Pamiętaj, że On nigdy nie przestanie ciebie kochać. Taka jest jego natura. I zrozum, że miłość usuwa lęk. Jemu chodzi o prawdę. O prawdę. Wiecie, Bóg kocha człowieka, kocha grzesznika, ale nienawidzi obłudy i zakłamania. Boże i Ojcze nasz, niech Twoja łaska, która trwa na wieki, i Twoja potężna moc przemienia nas na obraz i podobieństwo Twego Syna Jezusa, oraz pomoże nam w czasie tego postu bardziej zjednoczyć się i przybliżyć się do ciebie oraz do siebie nawzajem. Ojcze, niech twoje miłosierdzie, które góruje nad sądem, sprawia w nas to pragnienie czystości, świętości, poświęcenia oraz uwrażliwi nasze serce na Twoje słowo, na Twoją wolę i Twoje prowadzenie. Błogosław nas, Ojcze, swoją ochroną, swoją żywą obecnością, swoją chwałą oraz mocą Twego Królestwa. Ojcze, o to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy w imieniu Twego Syna Jezusa. I Kościół powiedział: Amen, amen. Niech Was Bóg błogosławi.